Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Podsumujemy Europejską Konferencję Egzorcystów, zakończoną dziś na Jasnej Górze. Nadamy pierwszą audycję nowego cyklu Eucharystia, sakrament nieznany w opracowaniu księdza Tomasza Jaklewicza. Nie braknie też kolejnej z wakacyjnych refleksji. 15 lipca w piątkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak. Apoftegmate ojców pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Błogosławiona pokola. Powiedział Antoni: zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpostarte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem: a któż się im wymknie? I usłyszałem głos mówiący do mnie: pokora. O niewielu cnotach napisano tak wiele głupstw jak o pokorze. I to głupstw zarówno pobożnych, jak i bezbożnych. Pobożne, przedstawiające pokornych świętych jak skończone niedojdy, przepraszających za to, że żyją, w sumie świątobliwe niedorajdy życiowe. Bezbożne, które wychodzą z tych nabożnych bzdur, przedstawiają chrześcijaństwo jako religię zaprzeczającą ideałowi człowieka w przeciwieństwie do ateistycznego ideału człowieka doskonałego. Pierwszy punkt jest tak głupi, że nie warto z nim dyskutować. Jeśli chodzi o punkt drugi, to nigdy w dziejach ludzkości żadna grupa społeczna nie podjęła nigdy tak zasadniczych i trudnych prac dla ludzkości jak chrześcijaństwo, a więc rozwój kultury, opieki społecznej, obejmujących swą pieczą szczególnie ludzi najbardziej dotkniętych, jak starcy, upośledzeni i inni. Przykłady można by tu mnożyć. Cóż to jest więc ta pokora, która w chrześcijaństwie pełni tak ważną rolę? Pokora to prawda o nas samych, prawda o grzechach, wadach, słabościach i ograniczeniach. To są właśnie te sieci szatana, o których mówi apoftegmat. Do nich należą również mity, które sami o sobie tworzymy. Fałszywe ambicje, nieproporcjonalne do zdolności i nierealne marzenia. Ten cały świat kłamstwa i ułudy, który mnie usidla, paraliżuje, sprowadza z mojej drogi i prowadzi na drogę fałszu, na manowce. Pokora jest trudna. Prawda o mnie jest bezlitosna. Obnaża moje słabości, likwiduje mity i złudzenia, ale równocześnie pokazuje moje wartości, zalety i, co najważniejsze, pomaga mi je właściwie wykorzystać. Wyrwawszy się ze świata kłamstwa, wprowadza człowieka na drogę najbardziej właściwych i najodpowiedniejszych wartości, które może on zrealizować. Ale pokora mówi mi jeszcze coś bardzo ważnego. Pokazuje moją ograniczoność, wskazuje mi, że sam niczego nie zdziałam. Kieruje więc mnie na drogę współpracy z innymi ludźmi, którzy uwielokrotnią moje siły i możliwości. Jak trudno jest jednak zwracać się do drugiego, bo wydaje się nam, że jest to przyznanie się do swojej słabości. I co więcej, pokora pokazuje mi jeszcze inne źródło mojej mocy, Boga. I tak należy zrozumieć słowa świętego Pawła, który stwierdza, że w słabości jest jego siła, bo stwierdziwszy naszą niemoc, zwracamy się do Boga, który może wszystko i który uwielokrotnia siły człowieka. I z tej przedziwnej współpracy i wsparcia Boga rodzą się te gigantyczne dzieła świętych, które bez pokornego poznania samego siebie nigdy nie mogłyby powstać.
Przechodzimy do aktualności. Na Jasnej Górze zakończyła się Europejska Konferencja Egzorcystów. Wzięło w niej udział prawie 300 osób, kapłanów i świeckich zaangażowanych w posługę uwolnienia, reprezentujących kilkanaście krajów świata. Celem odbywającego się po raz pierwszy w Polsce 5-dniowego zjazdu była wymiana doświadczeń w trudnym dziele prowadzenia egzorcyzmów, czyli wypędzania złych duchów.
Zwykle co roku odbywamy międzynarodowe konferencje egzorcystów z całej Europy. Co 2 lata, raz we Włoszech, drugi raz zwykle w Niemczech, tym razem po raz pierwszy w Polsce na Jasnej Górze.
Ksiądz Marian Piątkowski, koordynator egzorcystów w Polsce.
Posługa egzorcystatu została w Kościele odnowiona dopiero niedawno, także właściwie nie mamy wielu doświadczeń, po prostu się uczymy i dlatego potrzebne są tego rodzaju konferencje. Omawialiśmy po kolei takie zagadnienia, skrót demonologii, czyli nauki o złym duchu. Kim on jest? Jak działa? Sprawa otwierania się ludzi na działanie złego ducha przez rozmaite przekleństwa i złorzeczenia. Kolejny temat magii w dzisiejszej Europie. Sprawa głównie okultyzmu i ezoteryki. Jak New Age wpływa na współczesną medycynę. Dalej uzdrowienie pnia rodzinnego. To znaczy jak uzdrowić przechodzące z pokolenia na pokolenie obciążenia przez modlitwę i odpowiednie zabiegi takie duchowe, religijne.
Jak ludzie traktują dziś egzorcystów?
Ci, którzy do nas przychodzą, to są ludzie cierpiący. Odkąd zostałem egzorcystą, otwarł się przede mną wielki świat ludzkiego cierpienia. Ogromny świat, o którym przedtem nie miałem pojęcia. To jest bardzo wielu ludzi udręczonych. Ci, którzy przychodzą, w większości ogromnej są bardzo wdzięczni za to możliwość porozmawiania, rozeznania i potem ewentualnie modlitwy o uwolnienie czy egzorcyzmu. Bo my nic innego nie czynimy, tylko się modlimy do Pana Boga, bądź w imię Jezusa Chrystusa rozkazujemy złym duchom, jeśli stwierdzimy, że tu jest rzeczywiste opętanie, żeby sobie poszły tam, gdzie Chrystus każe im pójść.
Proszę księdza, jaka jest dzisiaj sytuacja egzorcystów w Polsce i jak to się ma do innych krajów?
Obecnie prawie wszystkie diecezje polskie mają już wyznaczonych egzorcystów, niektóre po 2. Jeśli ludzie szukają egzorcysty, a nie wiedzą, niech zwracają się do swojej diecezjalnej kurii, tam otrzymają informacje, gdzie i w jakiej porze można się z egzorcystą spotkać.
A jakie jest zapotrzebowanie? Czy ta liczba egzorcystów, których mamy w kraju, jest wystarczająca?
Na pewno nie wystarczająca. My mamy pracy bardzo wiele. Często ludzie muszą czekać na spotkanie z nami, tydzień, 2 tygodnie, czasami miesiąc. Powinno być więcej egzorcystów. Każda większa parafia powinna mieć swojego egzorcysty uprawnionego przez biskupa, żeby móc zaspokoić potrzeby.
Czy współczesny człowiek wierzy w istnienie diabła, istnienie złych mocy?
Współczesny człowiek został w jakiś sposób źle wykształcony. Od czasów oświecenia mamy takie fałszywe dosyć przedefiniowania świata duchowego. Świat duchowy został odrzucony na zasadzie politycznej decyzji. I od tego czasu nasze kształcenie europejskie, światowe jest zredukowane. Właściwie można powiedzieć, jest to jakiś błąd poznawczy.
Ojciec Aleksander Posacki, jezuita, współpracujący od wielu lat z egzorcystami.
Sfera duchowa, sfera spirytystyczna, demoniczna została sztucznie wyeliminowana ze świata intelektualnego. Jeżeli mówimy o duchach, to nie jest sprawa tylko teologii, tylko to jest sprawa filozofii. Ta psychologia bez duszy i bez duchów, która dzisiaj obowiązuje, psychologia empiryczna, ma raptem tylko 200 lat. Do tej pory największe umysły filozoficzne, teologiczne były przekonane o istnieniu śmiertelności duszy, a więc i duchów. Czym są duchy, jak nie duszami nieśmiertelnymi na przykład, albo duchami złymi? A więc to wszystko trzeba przedefiniować i sami psychiatrzy, nawet psychologowie przyznają, którzy z nami współpracują, że nie mogą sobie poradzić z pewnymi przypadkami, że świat duchowy istnieje, że trzeba współpracować. Świat nauki musi współpracować ze światem religii, czy duchowości, czy właśnie duszpasterstwa. To nie może być tak jak kiedyś, żeby to było rozdzielone albo tylko dominowała sprawy religijne. Dzisiaj wracamy do wielkiej syntezy.
Jakie są największe pułapki współczesnego człowieka, tam gdzie szatan zastawia największe sidła na człowieka?
Wszędzie tam, gdzie jest problem zła, grzechu, ponieważ demonologia katolicka tym się różni od demonologii czy demonozofii gnostyckich, jakichś właśnie bajkowych, że jest ciszej związana z grzechem. Dlatego my więcej tutaj mówimy o grzechu niż o samym szatanie. Tutaj szatan jakby jest na końcu dopiero tego wszystkiego, jako ta siła, która również temu na początku uległa, jak mówi Pismo Święte, jest ojcem grzechu.
Co zrobić, żeby uchronić ludzi przed działalnością szatana, którzy często nieświadomie wpadają w pewne sidła?
Trzeba unikać grzechu przez modlitwę, przez przede wszystkim życie cnotliwe, uczciwe, wsparte życiem sakramentalnym, unikanie grzechu, jakaś profilaktyka, czy w ogóle prowadzenie życia duchowego. Od strony wiary, od strony intelektualnej też potrzebne jest kształcenie się, czytanie. Jest już dużo prac takich, które analizują światopogląd sekt, światopogląd homeopatii, czy jakichś fałszywych teorii duchowych. I to jest też potrzebne, ponieważ no, takie są zasady katolickie od wieków. Papież się przypomniał w encyklice Fides Ratio. Z jednej strony ta sfera duchowa, która ma swoje prawa, a z drugiej strony badać te różne fałszywe ideologie.
Jaki jest udział świeckich w egzorcyzmie?
My rozróżniamy tak zwany egzorcyzm uroczysty, który jest obrzędem liturgicznym i taki mają prawo sprawować tylko kapłani upoważnieni przez biskupa miejsca. Poza tym każdy kapłan ma prawo przeprowadzić tak zwane egzorcyzmy prywatne, nie w formie takiej uroczystej liturgicznej, bądź używając egzorcyzmu tak zwanego błagalnego, kiedy prosimy Pana Boga, czy Matkę Bożą, czy świętego Michała, żeby te złe duchy poskromili. To nazywamy często modlitwą uwolnienie i do tego zachęcamy także świeckich, odpowiednio przygotowanych. Na obu większych miejscowościach urządza się takie kursy modlitwy wstawienicze, by ludzie to czynili jakoś poprawnie. Tak zwani świeccy egzorcyści to nie są egzorcyści. I to by trzeba bardzo mocno podkreślać, żeby ludzie nie chodzili do świeckich egzorcystów, bo oni nie mają żadnego upoważnienia ze strony Kościoła.
Te egzorcyzmy świeckie to czasami nie tylko, że to jest kłamstwo i oszustwo, ale to jest jakiś antyegzorcyzm, to jest forma nawet napędzania złych duchów, dlatego że ci ludzie bardzo często sami są pod wpływem złych duchów. Właśnie to jest ta dziedzina magii, która często różne nazwy takie techniczne jak bioterapia przybiera, ale to jest rodzaj czasami takiego uwikłania w światopogląd właśnie magiczny, ezoteryczny. I ci ludzie nie tylko, że nie są tymi właśnie egzorcystami, ale są jeszcze czymś przeciwnym i właśnie często klientami prawdziwych egzorcystów są ludzie, którzy do nich właśnie chodzą.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Materiał przygotowała Izabela Tyras z Radia Jasna Góra. A teraz już rozpoczynamy emisję nowego cyklu audycji.
Eucharystia. Nieznany sakrament.
Przed mikrofonem ksiądz Tomasz Jaklewicz.
Nieznany sakrament. Czy można w ten sposób powiedzieć o Eucharystii? Czy msza święta może pozostawać nieznana dla jej uczestników, dla wierzących? Być może te słowa wydadzą się zbyt mocne, przesadzone. Chodzi jednak o to, aby one prowokowały nas do zastanowienia się nad naszą znajomością Eucharystii, nad sposobem jej przeżywania. Siostra Małgorzata Chmielewska napisała kiedyś takie słowa. Czy nie zachowujemy się w Kościele jak stare małżeństwo, w którym przyzwyczajenie wzięło górę nad miłością i do śniadania zasiada żona w papilotach i szlafroku i nieogolony mąż w piżamie, a odgradza jej gazeta? Uniesienia i radość poszukiwań pokrył kurz czasu, rutyna i kompromisy, a święto zamieniło się w rytuał. Przyznajmy, to mocne słowa, trochę gorzkie, ale trafiają chyba w sedno. Przyznajmy to szczerze, osłuchały się nam słowa, opatrzyły gesty, zagubiliśmy ich znaczenie. Ledwie rozpocznie się msza, a już nieraz popadamy w stan jakiejś biernej apatii. Nasze myśli nieraz krążą bardzo daleko od ołtarza, walczymy z rozproszeniem. I dotyczy to obu stron ołtarza. Także księży dopada niedbałość, rutyna, roztargnienie. Młodzi ludzie mówią nieraz na katechezie prosto z mostu, bez skrępowania, że nudzą się podczas mszy świętej. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Eucharystia pozostaje dla wielu z nas sakramentem nieznanym? Po pierwsze dlatego, że zdecydowana większość z nas swoją ostatnią katechezę na temat mszy świętej miała w drugiej klasie szkoły podstawowej. Już dawno wyrośliśmy z pierwszokomunijnych strojów, pozbyliśmy się też dziecinnej wiedzy, naiwnych wyobrażeń na temat świata, człowieka, a jednak nieraz w dziedzinie religijnej zatrzymujemy się na poziomie dziecka. Przyznajmy to również, że niewielu z nas otrzymało w swojej parafii możliwość zgłębienia znaczenia mszy świętej. Z wielu wysłuchanych kazań poświęconych Eucharystii, co właściwie pozostaje nam w pamięci? Czy nie jest tak, że jedyną myślą, która zostaje w naszych sercach, jest ta, że msza święta jest naszym katolickim niedzielnym obowiązkiem? Oczywiście, że to prawda, ale to stanowczo za mało. Katoliku, przyjdź na mszę świętą, przypominają księża, i słusznie. Ale czy nie za mało słyszymy, dlaczego powinienem przyjść na mszę świętą, albo inaczej, dlaczego warto na nią przyjść. Msza Święta pozostaje także w tym sensie nieznana, ponieważ wydaje się nam czymś oderwanym od życia, od codziennych problemów, trosk, od naszego potu, łez. Nie dostrzegamy w chlebie i winie przynoszonych do ołtarza cząstki naszej pracy, naszych cierpień. Nie potrafimy przeżywać Eucharystii w kontekście naszego duchowego głodu, naszej tęsknoty za lepszym światem, bardziej sprawiedliwym, za większą miłością, za Bogiem, który jest bliżej naszej codzienności. Podobno określenie hocus pocus wzięło się ze zniekształconych łacińskich słów konsekracji, hoc est enim. Dzisiaj te słowa słyszymy już po polsku. Być może jednak dla wielu z nas nadal brzmią one nieco jak magiczna formuła. Trwa rok Eucharystii. Jest zachętą do wyprawy w stronę nieznanego, albo powiedzmy to łagodniej, za mało znanego sakramentu. Przypominamy trochę ewangelicznych wędrowców wracających z Jerozolimy do domu. Oni wiedzieli o wszystkim, co tam się wydarzyło, byli świadkami tych wydarzeń, ale nie rozumieli zbyt wiele albo prawie nic. Potrzeba było drogi do Emaus, podczas której nierozpoznany wędrowiec tłumaczył im cierpliwie, o co właściwie chodzi. I dopiero ta wspólna droga otworzyła im oczy, rozpaliła serca. Kiedy nieznajomy, zaproszony przez nich do domu, wziął do ręki chleb, połamał go, wtedy wszystko stało się jasne. Starożytność chrześcijańska znała pojęcie mistagogi. Była to metoda wprowadzania wierzących w głębszy nurt życia wiary, a zwłaszcza w przeżywanie sakramentów. To był ważny element chrześcijańskiej formacji. Akcent padał nie tyle na przyswojenie pewnej wiedzy na temat znaczenia poszczególnych znaków, słów, symboli. Istotą było uczestnictwo, zaangażowanie w życie Kościoła, który w słowie i w sakramentach doświadcza obecności zmartwychwstałego Pana. Można porównać mistagogię do nauki tańca. Aby nauczyć się tańczyć, trzeba oczywiście teoretycznie poznać poszczególne taneczne kroki, ale przede wszystkim trzeba tańczyć. Z biegiem czasu dźwięki muzyki powodują, że nogi same rwą się do tańca i człowiek odnajduje właściwe kroki. Proponuję nawiązanie do tej pięknej tradycji Kościoła właśnie do kateches mistagogicznych, które zwłaszcza były głoszone w okresie wielkanocnym. Rozpoczynamy dzisiaj cykl kateches przypominających podstawowe prawdy o Eucharystii. Co naprawdę się podczas niej dzieje? Co się wydarza? Jaki jest sens słów, znaków, gestów, z których składa się msza święta? Jaką powinniśmy przyjąć duchową postawę? Jak refren będą powtarzały się słowa otwórz oczy, bądź obecny. Odpowiedzi na te najbardziej podstawowe pytania dotyczące sensu znaków i także tej postawy duchowej, którą powinniśmy przyjmować podczas poszczególnych etapów mszy świętej, można powiedzieć, że one stanowią jakby podstawowe kroki liturgicznego tańca. Trzeba poznać znaczenie symboli, znaków, słów. Ale oczywiście, aby doświadczyć siły, radości tańca, trzeba tańczyć. I tak samo jest z Eucharystią. Aby zasmakować w Eucharystii, aby odkryć ją naprawdę, trzeba dać się ogarnąć tajemnicy, która jest większa niż to, co widzę, słyszę i rozumiem. Nie wolno jednak lekceważyć podstawowych reguł gry. I dlatego zaproszenie, abyśmy wspólnie, krok po kroku, prześledzili mszę świętą, i etapami odkrywali znaczenie poszczególnych słów, symboli, znaków i w ten sposób odkryli na nowo sakrament, który dla wielu z nas pozostaje jeszcze za mało znany.
Była to audycja Eucharystia, nieznany sakrament. W opracowaniu księdza Tomasza Jaklewicza.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na kolejną audycję z tego cyklu zapraszamy za tydzień. Tymczasem dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.